Polskie Radio PIK. Rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o dekoncentracji kapitałowej w polskich mediach i możliwych konsekwencjach tego. W toruńskim studiu jest profesor Roman Becker, politolog, ale też historyk i prawnik UMK. Dobry wieczór.
Witam serdecznie o tak późnej porze.
W Warszawie jest profesor Wiesław Wacławczyk, też UMK, były dziennikarz, polonista, politolog, organizator zajęć na temat wolności słowa i wolności mediów, m.in. w Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, Kirgistanie. Wszystkich państw nie wymienię. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
W Bydgoszczy miała być z nami profesor Joanna Taczkowska, ale 4 godziny temu odebrałem telefon od pani profesor. Pilny wyjazd do Warszawy i nie ma pani profesor w studiu. Jest za to nagrana rozmowa z dr Katarzyną Gajlewicz-Korab z Uniwersytetu Warszawskiego, współautorką raportu Instytutu Staszica na temat rynków medialnych Francji i Niemiec. Do tej rozmowy jeszcze wrócę. To tyle tytułem wstępu, a teraz pytanie do panów. Jak się ma nasz rynek medialny pod względem właśnie kapitału? Zmiany są potrzebne czy nie? Może pan profesor Becker?
Musimy przede wszystkim sobie uświadomić jedno. Kapitał dąży do tego, żeby osiągnąć jak największy zysk. Inaczej mówiąc, im więcej będzie czytelników, słuchaczy, widzów, tym lepiej dla tego kapitału, bo będzie więcej reklam i będzie więcej pieniędzy. Tym samym dla kapitału, obojętnie zresztą jakiego, jeżeli będzie się uprawiało propagandę partyjną, to będzie się miało mniej widzów, słuchaczy i tak dalej. Dla kapitału ważne jest to, żeby dziennikarze przynosili pieniądze w jak największym stopniu, a nie to, co mówią. Co to oznacza dla dziennikarzy? W prywatnych mediach ważne jest to, żeby dziennikarze przyciągali, a nie odpychali. W państwowych mediach podporządkowanych partii rządzącej jest całkowicie odwrotnie. Chodzi o to, żeby realizować interesy rządzących i przekonywać do ich racji, a my i tak się utrzymamy, mówią w państwowej telewizji, na przykład w Rosji, bo dostajemy pieniądze z budżetu państwa. To są zupełnie inne logiki. Tym samym mówienie o tym, że koncentracja mediów zagraża wolności słowa, jest złym postawieniem problemu, bo trzeba się zapytać, czy czasami wolności słowa nie zagraża zbyt mocno upaństwowieniem mediów.
Pan profesor Wacławczyk?
Tak, no zawsze trzeba zastanowić się, z jakim okresem, z jakim środowiskiem porównujemy sytuację polskich mediów, obecną sytuację polskich mediów. Oczywiście, jeżeli odniesiemy się do roku 1989, to ta sytuacja zmieniła się dramatycznie. Pamiętam, że jeszcze w pierwszej połowie lat 90., kiedy zaczął się ten proces przejmowania polskich mediów przez kapitał zagraniczny, w tym między innymi przez Orkle, przez oczywiście znanych potentatów z Niemiec, z Francji, takie nazwisko Ersaon, dzisiaj już prawie zapomniane, no to rodziły się obawy, chyba najsilniejsze z tego powodu, że to kapitał niemiecki okazał się najbardziej ekspansywny. I pamiętam dyskusję na temat, czy czasem my nie obudzimy się w kraju, w którym media, rzeczywiście najważniejsze media, zostaną podporządkowane nie tylko obcemu kapitałowi, ale interesom obcych państw. Taki żartobliwy artykuł, przypominam sobie, również chyba napisany przez któregoś z dziennikarzy poznańskich w 1994 roku, że skończyło się tylko na bardzo łagodnym Kulturkampfie, kiedy okazało się, że tych obcych inwestorów interesuje przede wszystkim zysk, a nie ideologizacja i upolitycznienie, a już tym bardziej reprezentowanie interesów obcych państw. Więc, krótko mówiąc, sytuacja na rynku polskich mediów jest dzisiaj nieskończenie lepsza niż ta, jaka, o jakiej można było mówić jeszcze przed rokiem 1989, no i oczywiście w tych pierwszych burzliwych latach przemian własnościowych na przełomie lat 80. i 90. To nie znaczy jednak oczywiście, że ta sytuacja nie pozostawia czegoś do życzenia.
A czego na przykład? Gdybyśmy już weszli w konkrety?
To znaczy, ja dostrzegam w obecnej sytuacji na polskim rynku mediów tak daleko idącą polaryzację, że wydaje mi się, iż zagrożona jest podstawowa misja mediów. No może to tak trochę brzmi, jakby ktoś chciał to określić durno i chmurno, kiedy mówi się o misji. Ale generalnie my chyba w ostatnich 2 latach podzieliliśmy media, to znaczy mówię my jako Polacy, ale generalnie chodzi tu przede wszystkim o polityków, na Polskę solidarną i liberalną. To pojęcie utrzymuje się u nas już w obiegu chyba od ponad 10 lat. No bo rzeczywiście, kiedy weźmie się dzisiaj do ręki, powiedzmy z jednej strony Gazetę Wyborczą, potem posłucha wiadomości w TVN i obejrzy wiadomości TVN, a potem przeczyta się, no czy może poczyta się także Newsweeka albo Polityka, a potem sięgnie się po w sieci albo do rzeczy, no to o tych samych wydarzeniach mamy całkowicie inne relacje i można odnieść wrażenie, że żyjemy w zupełnie innych światach. Dlatego najbardziej niepokoi mnie w tym wszystkim utrata czegoś takiego jak etos dziennikarski, a może, żeby nie było zbyt patetycznie, taka szara przyzwoitość dziennikarska, która nakazuje trochę powściągliwości i dążenia do tej często nieefektownej, ale jednak prawdy i zwykłej przyzwoitości.
A jakie mogą być konsekwencje właśnie takiej dla życia społecznego, takiej polaryzacji, takiego właśnie upadku etosu dziennikarskiego?
No oczywiście może być też polaryzacja społeczeństwa, która już następuje, czyli ten podział na dwie Polski, czyli podział, którego osią są sympatie, określone sympatie w kierunku określonych mediów, które dzielą ludzi i które tworzą dwie zupełnie odmienne narracje, gdzie trudno znaleźć wspólny mianownik, a co za tym idzie, właśnie trudno poszukiwać tej prawdy, która oczywiście niekoniecznie leży po środku, bo to jest też jeden z mitów, że prawda zawsze leży po środku. Natomiast tak skrajne zróżnicowanie oblicza ideologicznego mediów, o tym nie było chyba mowy na początku lat 90., w pierwszych latach 90., chociaż oczywiście ta tendencja dawała o sobie już wtedy znać.
I w tym trochę dzisiejsza sytuacja przypomina tą, która była w latach 80. Prasa konspiracyjna, niezależna, mówiła zupełnie innym językiem niż dziennik telewizyjny o 19.30. Ta odmienność językowa wynika z innych hierarchii wartości, z innego sposobu postrzegania świata, ale jednocześnie jest rezultatem bardzo głębokich podziałów społecznych zachodzących w Polsce i to nie tylko terytorialnych czy kulturowych, ale te podziały są o wiele inne. I teraz jest oczywiście pytanie chyba o wiele ważniejsze niż tak zwana repolonizacja mediów. Jakie powinno być zadanie dziennikarzy, żeby przezwyciężać te podziały? Co robić, oprócz tweetów, wpisów na Facebooku i tak dalej, żeby ludzie wreszcie z tych dwóch różnych, powiedzmy sobie, obozów zaczęli ze sobą rozmawiać i to nie na wyzwiska, tylko na argumenty?
No, jeżeli ja miałbym udzielić takiej odpowiedzi, to bym powiedział, no trzymać się rzetelności, po prostu. To jest najprostsza metoda, bo to jest chyba najłatwiejszy mianownik, jaki można znaleźć.
No tak. Może na przykład karty etyczne mediów, no my mamy wiele kodeksów dziennikarskich w Polsce i tutaj pełnej zgodności nie ma, ale no podaję przykład karty etycznej mediów i tej prymarności zasady prawdy, albo no, prawdy, no nie przez wielkie P, nie w sensie filozoficznym, bo to by było, no to by było trudno w dziennikarstwie, ale tego zwykłego dążenia do prawdy w takim dziennikarskim sensie, czyli do przedstawiania faktów w możliwie obiektywny sposób jako faktów.
Czyli po prostu uprawiać model BBC, ten brytyjski, ten, w którym prasa, ale też wszelkie inne media są całkowicie niezależne od rządu, ale też starają się przedstawiać rzeczywistość z wielu rozmaitych punktów widzenia, niezależnie od swoich sympatii politycznych. Czymś innym są fakty, takie twarde, a czymś innym interpretacje. I oczywiście w zależności od gazety czy radia mamy do czynienia z różnymi interpretacjami, ale sporu nie ma co do faktów.
Tak. Ja przypominam sobie w związku z tym, jeżeli można, chyba że pan profesor jeszcze nie dokończył swojej wypowiedzi. Przypominam sobie, mówiąc tutaj o BBC, o tym wręcz mitycznym profesjonalizmie BBC i przekonania wielu osób, że rzeczywiście BBC może być takim modelem dziennikarstwa niezależnego i profesjonalnego, mimo że jest to, przypomnijmy, telewizja publiczna, to nie jest telewizja prywatna, to nie jest korporacja prywatna. Natomiast chciałbym tu zwrócić uwagę na taki bardzo ważny fakt z ostatniego 30-lecia w historii Wielkiej Brytanii, jaką była wojna o Falklandy w roku 1982, oczywiście pomiędzy Argentyną i Wielką Brytanią, szybko wygrana przez Brytyjczyków. Brytyjczycy zresztą wtedy zachłysnęli się trochę postawą Margaret Thatcher, nieugiętą, taką zdecydowaną. Podobnie zresztą jak później Rosjanie po tym, jak Władimir Putin zdecydował się zająć Krym. Natomiast pamiętam wtedy relacje BBC, kiedy informowano w taki właśnie sposób, że wojska argentyńskie zrobiły, kiedy walki jeszcze trwały, wojska argentyńskie zrobiły to i to, wojska brytyjskie zrobiły to i to. W którymś momencie Margaret Thatcher nie wytrzymała i mówi tak, jak możecie mówić wojska brytyjskie, wojska argentyńskie, a czy wojska brytyjskie to nie wasze wojska? Jak można mówić w takiej trzeciej osobie w formie bezosobowej o swoich rodakach, którzy gdzieś tam walczą? Na co BBC zgodnie z tą zasadą dalej. Wojska argentyńskie to i to, wojska brytyjskie to i to. To znane powiedzenie, że my nie mamy nawet opinii na temat pogody, no też jest takim przysłowiowym symbolem rzetelności brytyjskiej. I ja nie bardzo wierzę, że to jest możliwe w naszych warunkach obecnie. No ale coś powinno przyświecać tej idei dziennikarstwa obiektywnego.
My tymczasem mamy nawet prognozy pogody różne. Będzie jutro ładnie, będzie jutro brzydko, to tak nawiązując do pewnego kabaretu. Ale wracając, proszę Państwa, panowie, do naszego tematu, o dekoncentracji. Mam przed sobą dane, to one są za money.pl. Jeśli chodzi o stacje telewizyjne, jest kilkaset kanałów telewizyjnych, ale tak naprawdę trzech graczy się liczy na rynku, bo mają 70% rynku. I to jest tak, Telewizja Polska, Kapitał Polski, Grupa TVN, Kapitał Amerykański, Polsat, Kapitał Polski. Dalej, radiowi nadawcy. RMF, owszem, Kapitał Niemiecki, Euro Z, Radio Z francuski, ale dalej jest Polskie Radio, Polski Kapitał, Radio SK, grupa radiowa Time, Polski Kapitał, kolejni nadawcy, grupa radiowa Agory, Polski Kapitał, warszawska prowincja Redemptorystów, czyli właściciel Radia Maria, też Polski Kapitał. Wśród najpopularniejszych ogólnoinformacyjnych portali internetowych tylko Wirtualna Polska ma w większości Polski Kapitał, a więc tutaj w internecie rzeczywiście mamy mniejszość. Dalej. Wśród 19 koncernów wydających dzienniki ogólnopolskie jest 9 zagranicznych. W sumie ten rynek najbardziej, że tak powiem, z kapitałem niepolskim dotyczy mediów lokalnych, regionalnych, bo już jeśli chodzi na przykład o tygodniki, przynajmniej z tego zestawienia, które posiadam tutaj za money.pl, wynika, że w tygodnikach polski kapitał i to jest potęga. Tylko Newsweek jest zagraniczny. Więc jakie konsekwencje może mieć fakt, że media lokalne, regionalne nie stoi za nimi polski kapitał. To jest rzeczywiście takie proste przełożenie, że ma to wpływ... No, kapitał ma poglądy? O.
Panie redaktorze, jeżeli
no bo przekonaliśmy się nieraz, że być może ma.
Panie redaktorze, jeżeli miałbym mieć te poglądy, to chciałbym mieć je jednak w Polsce, a nie w jakimś na niewielkim obszarze tego w końcu niewielkiego przecież kraju mimo wszystko. Także nieprzypadkowe jednak kapitał zachodni dał sobie znać na początku, interesując się prawie wyłącznie gazetami, pismami, bo to o to wtedy przecież przede wszystkim chodzi o pismami ogólnopolskimi. W następnej kolejności przyszedł czas na pisma regionalne, zwłaszcza duże, takie jak Gazeta Pomorska, czy tam Głos Wielkopolski oczywiście i inne. I dopiero potem w jakimś stopniu zaczął się interesować pismami lokalnymi, ale w naturalny sposób było to zainteresowanie dużo mniejsze, bo i przede wszystkim, bo należy to powiedzieć, zyski zdecydowanie mniejsze. A poza tym, no jakieś działanie w sensie czysto politycznym, wywieranie wpływu na środowisko społeczne mogłoby przynieść pożądane rezultaty w takiej małej skali. Także odpowiedź wydaje się tutaj oczywista, że najważniejsze są jednak te media większe, ogólnopolskie. No i tutaj no, trudno się nie zgodzić z tym, albo trudno byłoby się zgodzić z tezą, że no, wszystko nam jedno, czy to będzie należeć do kapitału obcego, czy właścicielami będą Polacy.
Mhm. Pan profesor Becker?
Mówiąc precyzyjnie, mamy do czynienia z kapitałem, którego interesuje zysk. I to powtarzamy bardzo dokładnie. Profesor Wacławczyk ma ogromne doświadczenie dziennikarskie. Ja uprawiam publicystykę, piszę często komentarze, to od kilkudziesięciu lat. I wiemy doskonale, że najważniejszy jest czytelnik właśnie z powodu tego mechanizmu kapitałowego. O wiele ważniejsze jednak od pytania, jak wielki jest kapitał zagraniczny i czy czasami nas nie chce zadławić, jest pytanie, dlaczego partia rządząca chce, posługując się tym argumentem, dokonać zmian w strukturze własnościowej mediów. I na to pytanie odpowiadają przedstawiciele obozu rządzącego bardzo precyzyjnie. Powiedział to już kilka dni temu wiceminister podporządkowany panu Glińskiemu, a dzisiaj na Twitterze ogłosił to Rafał Ziemkiewicz. Rafał Ziemkiewicz dzisiaj bardzo wyraźnie napisał: media mają być podporządkowane państwu. I sytuacja jest prosta. Mówienie o tak zwanej repolonizacji nie jest skierowane przeciwko amerykańskiemu czy niemieckiemu kapitałowi, tylko przeciwko tym dziennikarzom, którzy ośmielają się krytykować partię rządzącą albo pokazują niewygodne dla niej fakty. Sprawa prosta.
Panowie, a potencjalni nabywcy, załóżmy, że, bo nie znamy jeszcze szczegółów tych rozwiązań dekoncentracyjnych, ale załóżmy, że udziały w mediach mają być w takim, a nie innym procencie, zdecydowanie mniejszym. Kto może być potencjalnym nabywcą takich udziałów w mediach?
No raczej nie trudno się domyślić, że mogą to być, oczywiście niczego nie sposób tutaj przesądzić jednoznacznie, no ma to dopiero nastąpić, więc nie należy o tym mówić już w trybie dokonanym, ale mogą to być ludzie bliscy obecnej władzy. Ja bym chciał przy okazji przypomnieć, że we Francji do lat 80. wpływ państwa, wpływ rządu, władz na media był bardzo duży. Natomiast zmienił ten stan prezydent François Mitterrand, który pozwolił wykupić te w dużym stopniu publiczne, państwowe media, właścicielom prywatnym. Oczywiście byli to ludzie bliscy jemu osobiście. No oczywiście trudno oczekiwać od polityka, że nie będzie sobie starał zyskać wpływów w mediach. Jest oczywiste, że to klucz do sukcesu i żaden polityk chyba z tego nie zrezygnuje. No ale mimo wszystko ta sytuacja w mediach się zmieniła. Pokazuje to, że to takie bardzo naturalne, oczywiste zagrożenia, że zmiana właścicieli będzie oznaczać zmiany właścicieli na ludzi bliskich, ludziom akurat sprawującym władzę. No to jest pewien model i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Ja bym dodał jeszcze tu, nawiązując do słów profesora Bykera, że w tym chodzi właśnie przede wszystkim o władzę. Oczywiście chodzi przede wszystkim o władzę, o wzmocnienie tej narracji, którą lansuje obecny rząd, zdecydowanie różną od narracji propagowanej przez dzisiejszą opozycję, do niedawna oczywiście również rząd, a więc tę narrację niechętną liberalizmowi z jego akcentem na wolności osobiste i tak dalej. No i ma to na celu wzmocnienie tej innej narracji, tej właśnie narracji Polski Solidarnej. I to jest najlepszy sposób na to, aby ten cel właśnie uzyskać, aby donośniej zaczął wyraźnie brzmieć właśnie ten drugi rodzaj narracji. Tylko można mieć poważne wątpliwości do tego, czy to się uda, a to już z wielu powodów.
Panowie, pojawił się temat Francji. Proponuję zatem rozmowę z panią dr Katarzyną Gajlewicz-Korab z Uniwersytetu Warszawskiego, współautorką raportu Instytutu Staszica na temat rynków medialnych Francji i Niemiec. Pani dr Gajlewicz pisała część dotyczącą Francji, a po tej rozmowie wrócimy do naszej rozmowy.
Najważniejszą rzeczą, o której bym chciała powiedzieć, to jest to, że bardzo duży wpływ na to, w jakie są media we Francji, ma w ogóle mentalność mieszkańców tego kraju. To jest pierwsza rzecz. W związku z tym bardzo ważne jest takie poczucie tożsamości narodowej i takie bardzo ogólne cechy, które są związane z takim republikańskim przywiązaniem do ich, prawda, głównego hasła, czyli égalité, liberté i fraternité. I z tego też należy wyciągnąć wnioski dla systemu medialnego, czyli bardzo ważna jest rzeczywiście wolność słowa. I tu muszę powiedzieć, że ta wolność słowa jest widoczna, ponieważ mamy dosyć dużą taką różnorodność środków przekazu we Francji, czyli to są na pewno nowe, stare media i tutaj jakby rzeczywiście mogę powiedzieć, że tam wszystkie opcje polityczne mają zagwarantowane jakieś miejsce na scenie medialnej. To jest dosyć istotne i ważne. Nie chodzi tylko i wyłącznie o media takie społeczno-polityczne, ale też na przykład taką ciekawostką jest fakt, że we Francji, która jest krajem bardzo silnie zlaicyzowanym, to chciałabym podkreślić, jednym z najstabilniejszych dzienników na rynku francuskim jest tytuł La Croix, który jest to tytuł katolicki, który nie ma zbyt wielkiego nakładu, ale ten nakład jest stabilny, a to świadczy o miejscu na rynku. Tak? On ma stałych czytelników. No i chociaż można tutaj przypuszczać, że to jest, że to są raczej starsi ludzie o takich konserwatywnych poglądach, no to jednak nie spadający w dół nakład powoduje dobrą pozycję rynkową. Niemniej jednak trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, to jest to, że Francuzi w ogóle uwielbiają politykę i że dość często przymykają oczy na to, w jaki sposób politycy w media francuskie się angażują. A angażują się w dosyć dużym stopniu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę modele systemów medialnych zrobione przez Halina i Manciniego, chociaż mocno zdezaktualizowane już, służące podziałowi systemów medialnych, to możemy zobaczyć, że to upolitycznienie francuskiego systemu medialnego jest rzeczywiście bardzo duże i takimi przejawami tego upolitycznienia jest po pierwsze wybór członków CSA, czyli francuskiego odpowiednika Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To są kwestie związane już dzisiaj zmienione, ale jeszcze wcześniej za prezydentury Sarkozy'ego obowiązujące, czyli wybory prezydenta telewizji France Télévision i Radio France. Tych nominacji dokonywał prezydent Republiki Francuskiej i tego typu różne pomysły, ale również jedne z najbardziej, właściwie mogłabym powiedzieć, jedne chyba najbardziej dotowane dzienniki, to mamy właśnie do czynienia z tym we francuskim systemie medialnym. To są jakby takie cechy dystynktywne, ale jeszcze jedna jest taka ciekawa rzecz, to też bym chciała podkreślić, że Francuzi na przykład w segmencie dzienników w ogóle nie posiadają takiej typowej prasy bulwarowej, z jaką mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii.
Poświęćmy nieco czasu temu upolitycznieniu. Czy to na przykład oznacza, że francuska prasa, francuskie radio, telewizja są skazane na propagandę?
Powiem panu tak, Francuzi jako naród, to nie jest też naród, który by dał sobie wcisnąć propagandę w stylu rosyjskim. Więc nie chcę, żebyśmy mylili, ponieważ propaganda może być w różnym stopniu. Natomiast na pewno to jest tak, że w tych mediach propaganda jest widoczna, ale w dużo mniejszym stopniu. To znaczy ona jest bardziej zawolowana i pewne symptomy widać. Natomiast chcę też zwrócić uwagę, że to nie jest też tak, że jeżeli większość polityczna wygrała wybory do Zgromadzenia Narodowego, jeżeli Sejm i Senat mają wpływy na obsadę stanowisk w telewizji publicznej i w radiu publicznym we Francji, to nie jest z góry tak powiedziane, że oni będą realizować tylko i wyłącznie punkt widzenia tej większości. I tu trzeba powiedzieć, że pod tym względem telewizja francuska jest bardziej zróżnicowana. Ja bym powiedziała tak, że ten punkt przenosi się na dzienniki, które są bardziej upolitycznione i tutaj jest zdecydowanie bardziej widać sympatię polityczną. Jeżeli mówić możemy o upolitycznieniu, to ja bym powiedziała tak, że w ogóle jeżeli chodzi na przykład o media drukowane, które głównie są subwencjonowane przez państwo, to te sympatie polityczne są rzeczywiście bardziej wynikają z takiej chęci redakcji do przypodobania się pewnym politykom, choć to też nie ma na to reguły, jak chcę od razu zwrócić na to uwagę, niż ma to miejsce na przykład w mediach elektronicznych. Zdecydowanie najmniej takie upolitycznione i najmniej takie, powiedziałabym, zdyscyplinowane właśnie w kontekście tej propagandy politycznej, o którą mnie pan pytał, to są media online, nowe media, tak? Jak wiadomo, one zawsze będą takie najbardziej liberalne, ale też nad nimi jest jakby najmniejsza kontrola. One sobie będą takimi platformami wymiany, platformami dyskusji takiej społecznej. Natomiast ja bym powiedziała, że ta propaganda istnieje, ale jeżeli miałabym określić jej stopień, to powiedziałabym, że ona jest na pewno w mniejszym stopniu niż w Polsce, a widoczna w mediach, takich głównych mediach jak radio, telewizja czy prasa, ale badania jak najbardziej ją pokazują, że upolitycznienie i ta polityzacja mediów jest i na to wskazują chociażby raporty na przykład Reporterów Bez Granic czy Media Pluralizm Monitor. Na jedną rzecz jeszcze chcę zwrócić uwagę, mianowicie wpływy polityków na media i oddziaływanie polityki na media jest bardziej raczej widoczne poprzez wszelkiego rodzaju kwestie finansowe, niż rzeczywiście jest to taka żywa propaganda w stylu putinowskim.
A jak wygląda własność mediów we Francji?
No, własność mediów we Francji jest bardzo szczegółowo regulowana. No, to jest w ogóle zupełnie odmienny kazus niż przypadek Polski, więc tutaj ona jest regulowana bardzo szczegółowo, choć Francuzi narzekają, że i tak jest to jeszcze za mało, ponieważ dla nich jest na przykład, dla ekspertów francuskich jest zbyt mało w systemie francuskim regulacji cross-sektorowych i zbyt mało w ogóle takich ograniczeń koncentracji kapitału, jeżeli chodzi o media internetowe. Natomiast z mojego punktu widzenia takiego medioznawcy, który analizuje rynki europejskie, to chcę powiedzieć, że Francuzi mają jedne z bardziej restrykcyjnych regulacji, jeżeli chodzi o koncentrację kapitału i wynika ona z chronienia po prostu własnych interesów. I tutaj chodzi o to, że z jednej strony, żeby nie ingerował jakby kapitał zagraniczny, żeby był zachowany pluralizm, ale tak naprawdę te regulacje bardzo dobrze pokazują, że właściwie głównie w media inwestuje kapitał rodzimy i są to wielkie grupy przemysłowe, takie multibrandingowe.
Rozumiem, że ten rodzimy kapitał też ma poglądy.
Tak, oni oczywiście mają poglądy polityczne i bardzo często na przykład no, takim przykładem jest grupa Dassault, Serge Dassault, który jest znany ze swoich konserwatywnych poglądów, która bardzo chętnie, prawda, na przykład inwestuje, on jest jednym z głównych udziałowców prawicowego dziennika centroprawicowego dziennika Le Figaro i tego, że on bardzo chętnie się angażuje w politykę. Swego czasu był bardzo zainteresowany stanowiskami politycznymi. Natomiast prawda jest taka, że jest to bardzo na rękę biznesowi, bo poprzez media mają możliwości wpływania na polityków w inne sfery, które będą dla nich bardziej lukratywne.
A jak pani ocenia w ogóle sam pomysł, żeby ten model francuski, tak się mówi przynajmniej, takie przecieki
implementować tutaj,
właśnie,
tak?
Przenieść do Polski?
Że wydaje mi się, że takiej mojej wiedzy, ja też chcę podkreślić, że nie jestem prawnikiem. Tutaj trzeba by się jednak zapytać prawników o to. Ja tylko mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim bardzo trudne będzie implementowanie tych rozwiązań ze względów prawnych. To jest taką kwestię związane z swobodnym przepływem kapitału i Unią Europejską i kwestiami, bo tutaj przypominam, że jakby najczęściej podnoszoną kwestią były aspekty związane z istnieniem w Polsce kapitału zagranicznego w stopniu praktycznie nieograniczonym. No i tu rzeczywiście we Francji ten kapitał jest ograniczony, ale w świetle na przykład Unii Europejskiej, przepisów Unii Europejskiej, no, właściwie nie ma jakichś wielkich przeszkód, żeby na przykład firma niemiecka zainwestowała tam w jakiś podmiot, z tym, że same ograniczenia powodują, że na przykład jedna grupa nie może posiadać w 100% jednego dziennika, czy też jednej telewizji o zasięgu ogólnokrajowym. Na to chcę zwrócić szczególną uwagę, dlatego że przepisy już zakładają nawet ograniczenia, jeżeli chodzi o dostępność jakiegokolwiek kapitału, czy to jest zagraniczne, czy francuski we Francji. W Polsce te przepisy są właściwie, no, można powiedzieć, nijakie. No. Jest ich niewiele, jest tych regulacji i one w dużym stopniu pozwalają na swobodę działania zarówno polskich, jak i zagranicznych grup. Też muszę powiedzieć, że u nas głównie zagraniczne grupy inwestują, bo polskie grupy są słabe, na tyle słabe kapitałowo, że nie są zainteresowane mediami, bo po prostu no, media nie przynoszą takich zysków. Francuskie grupy są silne kapitałowo i one sobie mogą pozwolić na, nazwijmy to wprost, tego typu zabawy, tak? Bo trzeba powiedzieć sobie, że inwestowanie w media przynosi jakby inne zyski, nie tylko zyski finansowe, które właśnie tamtejszym grupom się opłacają. Natomiast implementacja, i wracając do pana pytania, implementacja przepisów wydaje mi się trudna z punktu widzenia prawniczego. Natomiast ja osobiście jako medioznawca uważam, że Polska ma jednak zbyt liberalne zasady koncentracji kapitału i należałoby je uściślić. Natomiast nie jestem pewna, czy robienie tego w sposób taki, powiedziałabym, dosyć ostentacyjny, tak jak i było to zapowiadane, czyli tak dosyć po pierwsze szybko, po drugie polegające na tym, że będziemy zmuszać do wyprzedawania. Przecież przypominam, że pojawiły się nawet na wirtualnych mediach informacje, że będzie się zmuszać do wyprzedawania udziałów w poszczególnych grupach. Wydaje mi się, że bardziej jest to taki rodzaj upolitycznienia mediów niż rzeczywista naprawa tego systemu medialnego w Polsce. Więc ja bym była bardzo ostrożna z implementacją tych przepisów, pamiętając o tym, że francuski system medialny też ma swoje wady.
Jakie?
No właśnie to upolitycznienie, więc właściwie idziemy w kierunku systemu, który jest upolityczniony. To jest jakby największy taki zarzut. Po drugie, ja chcę na to też zwrócić jeszcze jedną uwagę, że my w Polsce poza właściwie spółkami Skarbu Państwa nie mamy takiej liczby firm, które by były zainteresowane wykupowaniem tych mediów istniejących już w Polsce. Natomiast spółki Skarbu Państwa, jak można się łatwo domyślać, istnieje prawdopodobieństwo, że będą forsować jakby pewien jeden punkt widzenia. Jeżeli oczywiście przejęłyby takie tytuły jak na przykład Newsweek.
I tyle pani doktor Katarzyna Gajlewicz-Korab. Jak panowie przyjmują słowa pani doktor?
Widać wyraźnie, że mamy do czynienia z podobnymi ocenami sytuacji. System francuski jest w miarę dobrze uregulowane prawnie, oczywiście z wyjątkiem sfery internetowej, bo tego jakoś nikt z instytucji prawnych nie potrafi porządnie uregulować. Nie jest to takie łatwe. Ale widać wyraźnie, że mamy do czynienia z upartyjnieniem w jeszcze większym stopniu mediów niż wtedy, kiedy możliwy był kapitał zagraniczny. Tak nawiasem mówiąc, jak się czyta ten raport Staszica, to w przypisie w pewnym miejscu widać, że ograniczenia te kapitałowe dotyczą osób zagranicznych spoza Unii Europejskiej, no bo przecież obowiązuje zasada wolności kapitału. Jeżeli nakładamy jakiekolwiek ograniczenia, to na wszystkich. I wolności są też dla wszystkich, a nie tylko dla obywateli francuskich. Mamy do czynienia z tego typu kłopotami i problemami i posługiwanie się zatem przykładem francuskim, już przećwiczonym, nad Sekwaną, powinno nas skłaniać do bardzo dużej ostrożności przy jakichkolwiek zmianach.
Pan profesor Wacławczyk?
Tak. Tak jak powiedziała pani doktor, upolitycznienie. I ja najbardziej boję się w tym wszystkim dalszego upolitycznienia. Pani doktor tutaj wspomniała o takiej klasyfikacji Daniela Halina i Paolo Mancini'ego, który podzielił media i w zależności od nich systemy polityczne na trzy kategorie. Francję umieścił tu w modelu śródziemnomorskim, co chyba nie było zbyt szczęśliwym rozwiązaniem, no bo zrównał niejako z Grecją, z Włochami, gdzie sytuacja mediów była jednak dość wyraźnie inna, a pozycja prawa słabsza, również prawa prasowego, prawa medialnego. Natomiast Halin, Mancini używają takiego pojęcia, czy możemy mówić o polityce w mediach w danym systemie, czy mediach w polityce. I ja obawiam się, że te zmiany w rzeczywistości mają prowadzić do tego, że będziemy mówić raczej mogli o mediach w polityce, a nie o polityce w mediach. To znaczy, że będziemy mówić o mniejszej zależności, niezależności dziennikarskiej, ich większej zależności od polityków, bo dużo wskazuje na to, że taki jest właśnie cel tych zmian. Natomiast jeżeli chodzi o internet, bo tutaj była też mowa i pani doktor i pan profesor tu nawiązywali do tego, no to warto wspomnieć, że młodzież francuska darzy coraz większą niechęcią te media mainstreamowe, media tradycyjne, a coraz większa ich część czerpie wiadomości, czyta publicystkę głównie w internecie. No i to jest też jakieś takie małe ostrzeżenie, że być może to nie tędy droga, żeby za wszelką cenę dzisiaj unarodawiać media, bo przecież my wiemy również, że istnieją już tak zwane media globalne i te państwa, jeżeli mielibyśmy przeprowadzać reformę mediów w imię interesów państwa, w imię interesów nas, obywateli tego kraju, wszystkim nam leży na sercu dobro tego kraju, to może byśmy powinni zadbać tak, jak to robią Rosjanie, którzy mają medium globalne, nazywa się to Russia Today. No, jest to tuba propagandowa akurat Władimira Putina, ale są inne lepsze przykłady. Mamy Deutsche Welle, które nadaje na temat spraw całego świata w 30 językach, nadając również audycje poświęcone Niemcom. Jedna z nich jest na przykład typisch Deutsch, a więc typowo po niemiecku. Jest to duma z osiągnięć kultury niemieckiej i tak dalej, więc tam się to reprezentuje, ale właśnie w taki sposób. W taki sposób otwierając się na świat. Mamy oczywiście, jeżeli mowa o mediach francuskich, France 24, czyli 24 na godziny na dobę, France 24, nienaganną angielszczyzną. Tam 24 na dobę podaje się informacje. Oczywiście dużo też informacji na temat interesów Francji, ale to jest otwarcie się na świat, a nie chyba trochę jednak zawracanie Wisły kijem, jeżeli głównym celem tych zmian miało być dalsze ich upolitycznienie.
Panowie, a może my trochę tę sytuację przerysowujemy w czarnych barwach, bo przecież skoro dzisiaj jest internet, to już nie ma możliwości ograniczania dostępu do źródeł informacji, do wiedzy. Naprawdę tych ścieżek, gdzie można dotrzeć do informacji, jest tyle, że może my demonizujemy ten obraz przyszłych zmian w polskich mediach, że będzie tak źle, tak czarno, tak propagandowo, tak politycznie. te wszystkie źródła inne też będą oddziaływać na media, na wszystkie media.
Cieszy mnie optymizm pana redaktora. Ja może podam elementarne dane z rynku medialnego w Rosji. Putin cieszy się 86% poparciem pomimo spadku poziomu życia i zejściem znacznej części Rosjan poniżej progu ubóstwa. Dlaczego? Jedną z przyczyn jest masowy konformizm społeczny wynikający z tego, że 70-kilka% Rosjan dzisiaj korzysta przy chęci zdobycia jakichkolwiek informacji o tym, co się dzieje poza ich chałupą, z telewizji, wyłącznie z telewizji. A ta telewizja jest całkowicie podporządkowana Kremlowi. Oczywiście w innych krajach europejskich ten procent jest o wiele mniejszy, ale i tak w każdym z tych państw, nawet we Francji i w Niemczech, jak wynika z raportu Staszica, znaczna część mieszkańców czerpie swoją wiedzę o świecie i kraju wyłącznie z telewizji. Jeżeli dodamy do tego coraz rzadziej czytane gazety i radio, to widać wyraźnie, że kontrola nad tym daje możliwość zapewnienia sobie przez obóz rządzący pewnego monopolu informacyjnego, szczególnie w tej grupie społecznej, która jest niezdolna do obrony, bo ona po prostu nie potrafi, nie chce, nie umie, nie przyzwyczaiła się do korzystania z wielu różnych źródeł informacji przy rozpoznawaniu tego, co się dzieje w świecie.
W tak czarnych
panie
barwach?
Proszę bardzo, proszę.
Nie, właśnie chciałem prosić pana profesora, czy też w tak czarnych barwach to pan wszystko widzi?
To znaczy, są powody do niepokoju. Może, no nie wydaje mi się, żebyśmy my tu chyba obaj mówili wyłącznie o czarnych barwach, bo jednak ten internet wspomniany rzeczywiście może być przynajmniej w jakimś stopniu, w dużym stopniu i być może w rosnącym stopniu odtrutką na zakusy władz. Ja już nie mówię w tej chwili, to nie jest koniecznie aluzja do polskich władz, bo przecież te zjawiska braku zaufania do mediów z tego powodu, że one są właśnie tak spolaryzowane i że mówią w kolorach czarno-białych, daje się zaobserwować również w innych krajach. No dajmy, była mowa o Francji, była mowa o Rosji, to podajmy przykład Niemiec. Mam tu przed sobą akurat trzy niemieckie książki na temat mediów. Wszystkie wydane w roku 2017 noszą one takie oto tytuły. Kłamliwa prasa, anatomia pewnego pojęcia walki politycznej. To jeden tytuł. Drugi, utajnione, zatuszowane, zapomniane o tym, czego nie podały niemieckie media w roku 2016 z powodów w dużym stopniu politycznym. I trzeci tytuł, kłamstwa mediów, propaganda, stadne dziennikarstwo i walka o opinię publiczną. No, widać tu wyraźnie negatywizm, pesymizm, czyli na pewno jest coś na rzeczy i nie jest to tylko przypadek Polski, że zaobserwujemy brak zaufania do mediów z tego właśnie powodu, że jedne mówią tak, a drugie coś zupełnie innego. Jak to wypośrodkować, jak to zrozumieć? To jest zjawisko znane również właśnie w Niemczech, bardzo wyraźnie zaznaczające swoją obecność, między innymi dzięki działalności takich ugrupowań jak Pegida, bardziej aktywna może w końcu roku 2014-2015, a dzisiaj no szczególnie Alternatywa dla Niemiec, no, która na pewno będzie miała swoich przedstawicieli w parlamencie. No jest to też zjawisko charakterystyczne oczywiście dla Stanów Zjednoczonych. To pojęcie fake news, ono oczywiście nie pojawiło się dzisiaj, no, ale zyskało na popularności dzięki kampanii prezydenckiej, potem wypowiedzi już prezydenckiej Donalda Trumpa, potem już wypowiedzią samego prezydenta Donalda Trumpa. Także ja się obawiam trochę, że no, spadnie to zaufanie do mediów, do dziennikarzy No i będzie to skutkować pogorszeniem jakości życia w ogóle, życia społecznego.
Ach, panowie, ale piątkowy wieczór. Ale piątkowy wieczór.
Uśmiechnijmy się i nie przejmujmy się. Lepiej mówić o pewnego typu zagrożeniach, tak jak ostrzegamy się przed nadjeżdżającym samochodem. No po prostu musimy zobaczyć te zagrożenia, żeby można było je nie tyle oswoić, co po prostu ominąć, pomniejszyć ich znaczenie i po prostu móc normalnie funkcjonować. Nie rozmawiamy po to, żebyśmy w piątkowy wieczór doszli do wniosków katastroficznych i depresyjnych, szczególnie, że przed nami wspaniałe, babie lato, ale rozmawiamy po to, żebyśmy mogli się ustrzec przed pewnymi rzeczami, które wcale nie są nieuchronne. Lepiej powiedzieć głośno o zagrożeniach przedtem, zanim one nastąpią, niż potem być mądrym po szkodzie.
Tak. Ja mam jeszcze w związku z tym jedną uwagę. No jest jakaś nutka optymizmu, mianowicie, że ta dyskusja dotychczasowa na temat mediów, na temat właśnie tych możliwych zmian kapitałowych i na temat właśnie tego, co jest chyba takim najsilniejszym obecnie akcentem, a więc kłamliwe media, czyli jak Niemcy mówią, Lügenpresse, fake news, że ta dyskusja może trochę obudzi ludzi i zaczną więcej uwagi poświęcać mediom. Zacznie się dyskusja na temat tego, co mogą wnieść nowego media społecznościowe, na których no trudno zaprzeczyć. Mowa nienawiści jest na porządku dziennym. A jakie zadanie mają przed sobą media mainstreamowe? Jaka jest przyszłość dziennikarstwa profesjonalnego, tych ludzi odpowiednio wykształconych, znających języki obce, którzy patrzą na świat nie w sposób tak fragmentaryczny, jak często użytkownicy mediów społecznościowych. Może to doprowadzi do jakichś optymistycznych wniosków, przynajmniej na niezbyt odległą przyszłość.
Panowie, nasz czas dobiega końca. Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był profesor Roman Becker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
I życzę wspaniałego babiego lata.
Dziękujemy wszyscy. I pan profesor Wiesław Wacławczyk, także UMK. Panowie, dziękuję i dobranoc.
Dziękuję bardzo.